Mówiłem ostatnio o ramach czasowych epoki nowożytnej i najważniejszych wydarzeniach. To jednak nie wystarczy. Aby lepiej rozumieć duchowość tamtych czasów, należy również przybliżyć główne idee, które ożywiały umysły ówczesnych ludzi. Początek epoki nowożytnej, a więc czasy renesansu, przeniknięte były prądem intelektualnym zwanym humanizmem. Pewne zdziwienie budzi fakt, że pojęcie humanizmu w odniesieniu do osiągnięć kultury okresu renesansu pojawiło się dopiero na początku XIX wieku. Po raz pierwszy tego określenia humanizm użył niemiecki uczony Niethammer. Nazwę tę zwykle wyprowadza się od łacińskiego przymiotnika humanus, ludzki, przywołując zarazem sławną wypowiedź rzymskiego komediopisarza Terencjusza, która jest właściwie przekładem słów komediopisarza greckiego Menandra: homo sum et nihil humani, a me alienum esse puto, co znaczy: jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Te słowa uważa się za pewnego rodzaju klucz wyjaśniający istotę renesansowego humanizmu. Warto jednak nadmienić, że zdaniem badaczy termin humanizm pochodzi raczej od włoskiego wyrazu humanista, czyli nauczyciel nauk humanistycznych, obejmujących wówczas poetykę, gramatykę i retorykę. Ruch humanistyczny zrodził się bowiem we Włoszech w połowie XV wieku i pierwotnie był to ruch filologiczny, a dopiero później ruch filozoficzny, oddziałujący na inne obszary życia. A zatem głównym celem humanizmu w jego pierwotnej postaci była przede wszystkim sztuka wymowy, dla której szukano wzorców wśród starożytnych mówców. W tamtych bowiem czasach retoryka pełniła ważną rolę społeczną do tego stopnia, iż sądzono, że od tego, jakie poglądy się sobą reprezentuje, ważniejsze jest to, jak się je wyraża. Niektórzy humaniści głosili nawet wyższość filologii nad filozofią i utożsamiali mądrość, sapiencja, z wymową, elokwencja. Podstawą humanistycznej erudycji była zatem znajomość trzech wielkich tradycji kulturowych: greckiej, rzymskiej i biblijnej, co pociągało za sobą dobrą znajomość języka greckiego, łacińskiego i hebrajskiego. Ideałem był więc wówczas homo trilinguis, czyli człowiek znający biegle te trzy języki. Wspomniany przed chwilą zwrot do starożytnych wzorców i opieranie się na trzech wielkich tradycjach to jedna z głównych cech renesansowego humanizmu. W filozofii, zwłaszcza w scholastyce i w nauce w ogóle, jest to zarazem większe niż dotychczas zainteresowanie nie tyle przedmiotem poznania, co podmiotem poznania, a więc człowiekiem i jego sposobem postrzegania otaczającej go rzeczywistości. Nie powinno więc nas dziwić, że wśród humanistów byli ludzie rozmiłowani w starożytnej filozofii, czy to platońskiej, czy neoplatońskiej, a nierzadko reprezentujący poglądy wywodzące się nawet z pogaństwa, jak chociażby znany Filip Kallimach, który z tego powodu musiał uchodzić z Rzymu i schronił się w Polsce. Położenie akcentu bardziej na tym, w jaki sposób przyjmuje się i w jaki sposób wyraża się określone idee oraz poglądy, bardziej aniżeli to, jaka jest zawartość czy też istota tych poglądów, sprawiło, że w renesansowym humanizmie występował wielki pluralizm myśli. Stąd bardzo trudno jednoznacznie go scharakteryzować. Co więcej, ta swoboda łączenia różnych idei, niekiedy dość skrajnych, powodowała, że humaniści, nie znajdując zrozumienia dla swojego stylu myślenia na uniwersytetach, odwracali się od nich i zakładali własne akademie. Wśród humanistów nie brakowało oczywiście myślicieli chrześcijańskich, których zasługą jest ważny wkład do teologii. Mam tu na myśli przede wszystkim Erasma z Rotterdamu i jego przyjaciela świętego Tomasza Morusa, o których należy powiedzieć kilka zdań. Otóż Erasm z Rotterdamu, właściwie Gerhard Gerhardsson, urodził się w 1469 roku w Rotterdamie, a wcześniej osierocony w 1483 roku wstąpił do klasztoru augustianów, gdzie spędził 5 lat. Za pozwoleniem władz duchownych opuścił jednak zakon i został sekretarzem biskupa Henryka von Bergen w Cambrai. W 1492 roku przyjął święcenia kapłańskie i 3 lata później wyjechał na studia do Paryża, później do Anglii, gdzie zawarł przyjaźń ze wspomnianym Tomaszem Morusem. Ostatecznie w 1506 roku uzyskał doktorat z teologii w Turynie. Praktycznie całe jego życie upływało na ciągłych podróżach. Pod koniec życia osiadł w Bazylei, gdzie zmarł w 1536 roku. Ten holenderski filolog, filozof i pedagog, uważany za jednego z czołowych humanistów renesansu, w swoich książkach, a zwłaszcza w najsłynniejszym dziele pod tytułem Pochwała głupoty, dedykowanym Tomaszowi Morusowi, w formie kąśliwej satyry krytykował przywary społeczne, takie jak przekupstwo, hipokryzja, nieobyczajność i ignorancja kleru, zabobonna pobożność i temu podobne. Z kolei w innym dziele z zakresu duchowości, pod tytułem Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, wzywał do powrotu do Ewangelii i życia duchem ewangelicznym na co dzień. Erasm z Rotterdamu podkreślał ważność chrztu, z którego wypływa powszechne powołanie do świętości i zarazem odpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków, także świeckich. Właśnie w duchu tej odpowiedzialności za Kościół, który dla niego jest żywym Chrystusem, podejmował surową krytykę ówczesnego życia chrześcijańskiego. Nawet przez jakiś czas sympatyzował z reformą Marcina Lutra, ale gdy ten zdecydował się na rozłam w Kościele, Erasm kategorycznie się od niego odciął, nawołując do pokoju między Kościołem Rzymskim a Reformacją. Między innymi wołał: jak mogą iść w parze pastorał i miecz, tiara i hełm, Ewangelia i tarcza? Jak można głosić kazania o Chrystusie i nawoływać do wojny, jednocześnie wzywać Boga i diabła? Jako człowiek wszechstronnie wykształcony, Erasm z Rotterdamu był entuzjastą nauki. Zależało mu na upowszechnianiu Pisma Świętego, które uważał za podstawowe źródło naszej wiary. W tym celu przygotował pierwsze w Europie greckie wydanie Nowego Testamentu oraz jego tłumaczenie łacińskie, czym zapoczątkował badania biblijne. Namawiał do stosowania łaciny jako bardziej dostosowanej do potrzeb współczesności, a więc zawierającej słownictwo chrześcijańskie. Podkreślał przy tym wartości wychowawcze poezji antycznej. Drugi z wielkich humanistów chrześcijańskich to wspomniany święty Tomasz Morus, żyjący w latach 1478-1535. Był wybitnym myślicielem, pisarzem i politykiem, członkiem Izby Lordów, a także kanclerzem Anglii. Ponieważ nie uznał nielegalnego małżeństwa Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn oraz nie zgodził się uznać króla za głowę kościoła w Anglii, został skazany na ścięcie. W ostatniej mowie wypowiedział znamienne słowa: umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga. Tomasz Morus został beatyfikowany w 1886 roku, w 1935 roku został kanonizowany, a w roku jubileuszowym 2000 Jan Paweł II ogłosił go patronem mężów stanu i polityków. W życiu prywatnym Tomasz Morus był człowiekiem głębokiej pobożności, a przy tym tryskał humorem. Jako młody adwokat kilka lat spędził w klasztorze Kartuzów, po czym jednak wystąpił z zakonu i ożenił się. Był kochającym mężem i zatroskanym ojcem. Bardzo dbał o wykształcenie swoich córek, które biegle znały łacinę i grekę, co w tamtych czasach było zdumiewającą rzadkością. W pamięci potomnych zapisał się jako autor słynnego dzieła pod tytułem Utopia, w którym przedstawił fikcyjne królestwo na jakiejś wyspie. Uważa się, że jest to złośliwa satyra ówczesnej Europy i zarazem krytyka różnych wypaczeń życia społecznego oraz nadużyć ludzi ochrzczonych. Wykpiwając fanatyzm religijny, postulował zarazem tolerancję w sprawach wyznania i sumienia, która jednak daleka jest od pobłażliwości. Na przykładzie tych dwóch najwybitniejszych renesansowych humanistów chrześcijańskich nie trudno zauważyć, że życie duchowe przechodziło poważny kryzys i wymagało gruntownej reformy. O ile Erasm z Rotterdamu i święty Tomasz Morus mimo ostrej krytyki nadużyć w kościele zachowali z nim jedność, to niestety Marcin Luther wywołał bolesny rozłam w kościele, którego nie zdołał zaleczyć ani Sobór Trydencki, ani późniejsze wysiłki gorliwych chrześcijan, tak katolików, jak i protestantów.